Słuchacie radia RMF 24. Teraz będzie o absolutnie wstrząsającym procederze polowania na ludzi. Prokuratora w Mediolanie wszczęła śledztwo w związku z doniesieniami o tym, że w latach 90. XX wieku podczas wojny w Bośni i Hercegowinie, podczas oblężenia Sarajewa, organizowano podróże do tego miasta, by ich uczestnicy mogli strzelać do cywilów, podały włoskie media. Sprawę ujawnił były funkcjonariusz bośniackiego wywiadu. Gościem radia RMF 24 jest teraz Tomasz Żornaczuk z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, koordynator programu Europa i analityk do spraw Bałkanów Zachodnich. Witam serdecznie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Ja zacznę od pytania, bo oczywiście w samej Bośni, w samym Sarajewie mówiło się o takich wycieczkach. Mówiło się o tym, że przyjeżdżali bogaci Włosi, Brytyjczycy, czy obywatele innych krajów i z tych wzgórz, z tych gór nad Sarajewem mogli strzelać do ludzi, do dzieci, był nawet cennik. Ale dlaczego ta sprawa wypływa na przestrzeni, w przestrzeni międzynarodowej dopiero teraz?
Tak, no to warto wskazać, że faktycznie wątek otwarcia sprawy przez prokuratora jest nowy. To jest teraz sprzed z tego miesiąca, natomiast sama sprawa nowa faktycznie nie jest. I to, że to nabrało takiego biegu, powiedzmy, sądowego, nadało temu rozgłos, bo tak jak pan wskazywał już wcześniej, już w latach 90. w zasadzie nawet były takie pogłoski, takie, no, można powiedzieć, w kategoriach plotek, takie informacje. Później całe skupienie było w zasadzie na Międzynarodowym Trybunale Karnym do spraw zbrodni w Jugosławii, który rozliczał zbrodniarzy wojennych. Myślano, że może tam to wypłynie, no ale faktycznie jakby sprawa nabrała biegu dopiero po tych śledztwach dziennikarskich we Włoszech i w samej Bośni. I w szczególności takiego jednego dziennikarza, który się nazywa Gavazzeni. On w zasadzie przyniósł gotowy plik, gotowe dokumenty 17-stronicowe, które przygotował wraz z, no, w takiej kolaboracji z prawnikiem, z byłym sędzią i złożył po prostu skargę prawną dotyczącą morderstw ze szczególnym okrucieństwem i z nikczemnymi motywami. I dlatego ta sprawa teraz wypłynęła. Tutaj warto też wskazać, że kilka lat temu, to był 2022 chyba rok, był już taki film, taki reportaż filmowy, który nosił właśnie taki tytuł. Tam też świadkowie się wypowiadali i jakby wynikało z tego filmu, że coś jest na rzeczy, mówiąc minimalnie. Natomiast tutaj zostało to w taki sposób ustrukturyzowane, wykazane. Oczywiście, jak wiemy, po obu stronach walczyli obcokrajowcy w tej wojnie jako najemnicy.
Ale ja rozumiem, że tutaj istotą zarzutu nie jest to, że walczyli najemnicy. To znaczy najemnicy walczą w różnych wojnach. Tu istotą jest to, że bogaci ludzie przyjeżdżali i płacili za to, że to duże pieniądze płacili, za to, żeby strzelać do dzieci na przykład bawiących się na ulicach, albo do ludzi starszych. No trochę mniej oczywiście, jak do takich zupełnie przypadkowych. Znaczy to jest istotą tego zarzutu.
Nie, no to tak. Sprawa jest absolutnie bulwersująca z tego tytułu. Może podajmy kontekst w takim razie. Sprawa dzieje się w Sarajewie, które jest oblężone od kwietnia 92 do lutego 96 roku. I to przez niemal 4 lata. To do 29 lutego 96 roku jest oblężone, mimo że w grudniu 95 podpisano, jak pamiętamy, już porozumienia z Dayton, prawda? Więc jakby samo oblężenie miasta trwa dłużej niż formalnie, jakby jeszcze formalnie po zakończeniu wojny. Jest oblegane przez armię, Jugosłowiańską Armię Narodową, a potem przez Wojska Republiki Serbskiej, gdzie głównymi postaciami są, jak wiadomo, skazani przez Międzynarodowy Trybunał Ratko Mladić i Radovan Karadzic. Jak pan wskazywał, miasto jest częściowo otoczone górami. Więc ludzie, którzy chodzą po mieście, są łatwym celem. Jest taka droga, która nawet się nazywa Aleja Snajperska, gdzie po prostu ludzie byli bardzo łatwym celem. I teraz tych ludzi, to brzmi bardzo obrzydliwie, ale na te safari według dziennikarskiego śledztwa włoskiego ludzie, bogaci ludzie mieli zbierać się w Trieście, w mieście przy granicy z byłą Jugosławią, ze Słowenią, w piątki i mieli właśnie samolotami jugosłowiańskiej i serbskiej armii być dowożeni na te wzgórza, gdzie, jak pan wspominał, ja już nie chcę o tym mówić, ale były różne cenniki za kategorie wiekowe, płeci i tak dalej. Natomiast no, ofiar w samym oblężeniu była bardzo duża liczba. Po stronie bośniackiej to było ponad 6 tysięcy zabitych i ponad 3,5 tysiąca rannych. Po stronie serbskiej mniej, dużo mniej, ponad 2 tysiące zabitych, kilkadziesiąt osób rannych. No, na wzgórzach tam dużo trudniej było serbskiej armii się przebić. Natomiast co istotne z tego, to ponad 5 tysięcy to byli cywile, z czego ponad 1600 to dzieci właśnie. Więc sprawa jest bardzo bulwersująca, bo no tak jak mówimy, tutaj czynnik międzynarodowy, że tak powiem, walczy po obu stronach i w tamtej wojnie też tak było. Co więcej, tam były nawet misje międzynarodowe, przecież ogromne. ONZ, UNPROFOR miał swego czasu prawie 40 tysięcy żołnierzy. No, znamy ten temat z takich filmów jak Ziemia Niczyja chociażby. Ostatecznie tam NATO też interweniowało. Ale tutaj ja chodzi o to, że bogaci Włosi i być może nawet nie tylko Włosi, że bogaci ludzie jeździli tam po to, żeby zabijać innych ludzi. Skandal.
No właśnie. I teraz pytanie, na ile my możemy tą zbrodnię straszliwą, obrzydliwą, no znaczy to trudno sobie nawet wyobrazić rzeczywiście, no tak. Jak my możemy ją i czy możemy ją ukarać? No bo ostatecznie trzeba by nie tylko znaleźć ludzi, którzy tam jeździli, co nie jest chyba takie proste, to nawet media się nie pojawiają, nawet jakieś takie bardzo ogólne ich określenia. Po drugie, trzeba by udowodnić, że oni nie tylko tam pojechali i oglądali, ale też strzelali. No i wreszcie, jak rozumiem, trzeba by też udowodnić, że kogoś zabili, a może nie. Ale wydaje się, że od ujawnienia tego procederu obrzydliwego i opisania go do skazania kogokolwiek może być jeszcze bardzo wiele lat. Albo może w ogóle będzie to niemożliwe, bo nie udowodnimy, kto tam pojechał.
No tak, to z całą pewnością. Tak jak w Polsce, tak samo we Włoszech istnieje domniemanie niewinności. Generalnie zbrodnie w byłej Jugosławii są bardzo dobrze udokumentowane, bo to już są czasy kamer VHS, to już są czasy jakichś dyktafonów i tak dalej. To już są czasy, kiedy też był podwołany specjalny trybunał do tego, który zebrał niesamowitą ilość dowodów i na tej podstawie skazał bardzo dużo ludzi. W tym przypadku natomiast są raczej pojedyncze zeznania, tego nie ma dużo, ale według, i tego ja na przykład nie wiem z dokumentów, bo ich nie widziałem, ale według wywiadu, który dał właśnie dziennikarz Gavazzeni sprzed niecałych 2 tygodni, z niego wynika, że w śledztwie jest już zidentyfikowanych 5 osób, które według tego dziennikarza są to bardzo dobrze sytuowane osoby. Tam nawet są wskazane jakieś profesje, że jeden z tych ludzi był właścicielem jakiejś kliniki takiej medycyny estetycznej i tak dalej. No w każdym razie oni liczą na zidentyfikowanie jeszcze większej ilości osób, ale wiem, i nie będę tego powielał, natomiast wiem, że w internecie pojawiły się też już konkretne nazwiska.
I pytanie jeszcze ostatnie tak naprawdę. Chorwacki dziennikarz Domagoj Margetić złożył do prokuratury w Mediolanie jeszcze jedną skargę i to jest skarga na prezydenta Serbii Aleksandra Vučića, w której stwierdził, że należał on do oddziału, który takie polowania urządzał. Czy to jest element, dalszy ciąg, no wiadomo, jednak wciąż napiętych stosunków między Serbią a Chorwacją, czy to jest oskarżenie, podejrzenie, no bo tam jest oczywiście zawarta sugestia, że on uczestniczył w tym procederze, to znaczy, że wiedział o nim, tolerował go, a może nawet organizował. Czy to jest element poważnego oskarżenia?
Tak, no to musimy, to znaczy ja nie potrafię ocenić, na ile ono jest poważne, no bo oskarżenie można ocenić, czy jest poważne, czy nie, przez pryzmat tego, czy ono dotyczy faktycznych wydarzeń. Natomiast tutaj oczywiście kontekst, przez faktyczne wydarzenie w tym momencie mam na myśli ten udział, prawda? Natomiast no prawdą jest, że pamiętajmy, że jednak dzieje się to w kontekście bardzo napiętych od lat relacji serbsko-chorwackich, w szczególności na tle właśnie wojny w Jugosławii i w szczególności na tle jej militarnych aspektów. Formalnie Serbia nic nie wiedziała. A czy to jest formalne stanowisko Serbii, że serbski wywiad nic nie wiedział, że nie miał wiadomości i wiedzy na temat tego, że taki proceder był. Natomiast no, mi na przykład ciężko to sobie wyobrazić, kiedy jedna z najważniejszych bitew, bo tam pamiętajmy, że przez te cztery niemal lata, no to jakby front układał się różnie w całej byłej Jugosławii, i w Chorwacji, i w Sławonii, i tak dalej. Jedna z najważniejszych bitew, że wywiad o tym nie wiedział. Ja po prostu ciężko mi to sobie wyobrazić, żeby nie wiedział, ale Serbia stoi na takim stanowisku odrzucania jakby w całości sprawy, że to się działo na terenie innego kraju. Ostatecznie walczyła tam armia Republiki Serbskiej w ramach Bośni i Hercegowiny i nam po prostu nic do tego.
Też ostatnie pytanie, bo mówił pan o tym, że to jest bardzo dobrze zbadana zbrodnia i że relatywnie dużo osób zostało za te zbrodnie skazanych, a z drugiej strony czasem słyszy się w Bośni i Hercegowinie, że skazano ostatecznie tych najważniejszych przywódców. Natomiast gdzieś na dole, niekoniecznie tak bardzo na dole, ale te konkretne rozkazy albo konkretne decyzje, bo to wcale niekoniecznie były rozkazy o zamordowaniu sąsiadów, przyjaciół. To byli ludzie często mieszkający przecież w sąsiednich blokach albo w tych samych blokach, w tych sąsiednich mieszkaniach, chodzący do tych samych szkół. To te osoby, które popełniały konkretne zbrodnie, czasami bardzo okrutne, tak naprawdę nigdy nie poniosły odpowiedzialności.
No tak, to prawda. To znaczy ja mówiłem, że bardzo dobrze generalnie jest ta wojna zbadana i dużo osób skazano, natomiast ten konkretny przypadek, o którym mówimy, o tym tak zwanym ludzkim safari, ten akt ma 17 stron. To jak na akt jest bardzo raczej nieduży. To wskazuje, że raczej powołano się na kilka konkretnych przypadków, na kilkoro konkretnych świadków. Natomiast tak, no to prawda, zostali skazani głównie można powiedzieć przywódcy, ale nie tylko. Jednak w przypadku Bośni, w szczególności w przypadku Srebrenicy, no tam skazano cały szereg osób. I pamiętajmy, że większość, którzy są skazani w ogóle przez Międzynarodowy Trybunał Karny dla Byłej Jugosławii, to są Serbowie. Chociaż sąd skazywał tam wszystkich po kolei, Chorwaci i Albańczycy i Bośniacy są w tym, natomiast większość stanowią Serbowie i w znacznej części właśnie za to, co się działo w Bośni i Hercegowinie, przede wszystkim w Srebrenicy. Tam skazywano też szeregowych żołnierzy. Także to nie jest tak, że tylko Radovan Karadzic i Ratko Mladić siedzą skazani.
Ale z Sarajewem jest trochę inaczej jednak. To znaczy, ja oczywiście rozumiem, że to jest troszkę inny układ i troszeczkę inaczej to wyglądało, bo to oblężenie wyglądało w ten sposób, że jedni byli daleko, no nie tak znowuż daleko od drugich, ale jedni byli w górach, drudzy byli na dole i czasem trudno ocenić, kto oddawał te strzały.
No tak, z całą pewnością. Ja tutaj jakby procedury operacyjnej na temat tego, jaki jest link między oddaniem strzału przez żołnierza a śmiercią ofiary i wykazaniem, że to akurat ten żołnierz tę ofiarę zabił, oczywiście nie wskażę. Natomiast tak, no tutaj też jakby inna skala była. Przypomnijmy, że w całym oblężeniu Sarajewa przez właśnie wojska serbskie z tytułu ostrzeliwania miasta przez 4 lata zginęło mniej ludzi niż w kilka dni w Potoczarach i Srebrenicy, gdzie prawie 9 tysięcy mężczyzn i chłopców armia serbska wyrżnęła po prostu w czystce etnicznej.
Bardzo dziękuję. Na pewno będziemy wracać do tego tematu, bo ta sprawa będzie trwała. Naszym gościem był Tomasz Żornaczuk z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, koordynator programu Europa, a także analityk do spraw Bałkanów Zachodnich. Bardzo dziękuję za tę wstrząsającą rozmowę.
Dziękuję bardzo.